Fed jako architekt nowoczesnego kapitalizmu kryzysowego. Artykuł analizuje rolę rezerwy federalnej w kontekście współczesnego kapitalizmu finansowego, dekonstruując postrzeganie tej instytucji jako neutralnego narzędzia polityki pieniężnej. W rzeczywistości w obliczu kryzysu lat 2007 a 2009 Fed objawił się jako faktyczna czwarta władza, zdolna do kształtowania globalnego obiegu ryzyka i decydowania o losach całego porządku gospodarczego. Jeżeli spojrzeć na współczesny system nie jako na serię medialnych katastrof, lecz jako na strukturę zdolną do samonaprawy, rola rezerwy federalnej jawi się w zupełnie nowym świetle. Przestaje być ona technicznym nadzorcą stopy procentowej. Staje się formą rozproszonego zarządzania ryzykiem. Za pomocą własnego bilansu oraz klauzuli o niezwykłych i naglących okolicznościach, Fed decydował o przetrwaniu lub upadku globalnych finansów. W tej perspektywie instrumenty takie jak TAF, linie swapowe czy ratowanie gigantów pokroju Bear Stearns i AIG nie były zbiorem wyizolowanych działań. Stanowiły raczej próby utrzymania spójności systemu, który opiera się na kredycie i zaufaniu, a jednocześnie generuje strukturalną skłonność do paniki. Fed nie tyle korygował błędy rynku, ile usiłował powstrzymać wewnętrzną logikę systemu przed doprowadzeniem go do punktu całkowitej autodestrukcji. W tle tej historii kryje się fundamentalne przesunięcie, szczególnie wyraźne dla obserwatora wychowanego w kulturze europejskiej. O ile w Europie kryzys postrzega się jako okazję do wzmocnienia reguł i przewidywalności, o tyle w wersji amerykańskiej stał się on laboratorium nadzwyczajnych interwencji, często podejmowanych podczas nocnych narad, tuż przed otwarciem rynków w Azji. To właśnie ta asymetria podejść, między niemieckim ordoliberalizmem a praktyką Waszyngtonu i Wall Street, pozwala dziś głębiej zrozumieć naturę nowoczesnych finansów. Niemiecki ideał zakłada, że wolny rynek funkcjonuje wyłącznie w obrębie jasnych reguł. Jeśli przedsiębiorstwo staje się zbyt duże, aby upaść, oznacza to, że reguła konkurencji została naruszona. Zadaniem państwa jest wówczas rozbicie takiej struktury, a nie jej sztuczne podtrzymywanie. Właśnie dlatego w niemieckiej debacie programy ratunkowe interpretowano często jako dowód, że amerykański kapitalizm porzucił retorykę twórczej destrukcji Josepha Schumpetera i uzależnił się od państwowego parasola ochronnego. Tradycja skandynawska odpowiada na ten sam problem w sposób bardziej pragmatyczny. Państwo może, a nawet powinno w krytycznych momentach przejmować odpowiedzialność za banki. Musi to jednak czynić pod jednym, bezwzględnym warunkiem, całkowitego wymazania dotychczasowego kapitału prywatnego. To jest zasadnicza różnica względem modelu amerykańskiego, gdzie pomoc publiczna często współistniała z utrzymaniem własności akcjonariuszy w ratowanych instytucjach. Z perspektywy Oslo czy Sztokholmu logika jest prosta. Skoro trzeba ratować, to przejmujemy, czyścimy bilanse, a następnie odsprzedajemy, przywracając w ten sposób prywatną odpowiedzialność w nowej uzdrowionej strukturze. Aby uchwycić sedno problemu, należy cofnąć się do roli banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Klasyczna doktryna Woltera Beckhota, sformułowana w XIX-wiecznym Londynie, nakazywała łagodzić panikę poprzez udzielanie płynności każdej wypłacalnej instytucji. Pod solidne zabezpieczenie i po stopie wyższej od rynkowej. Chodziło o to, by ratować system, a nie wynagradzać lekkomyślność. Prawie 100 lat później Ben Bernanke, którego myśl ukształtowały studia nad wielkim kryzysem, stanął przed zadaniem przełożenia tej zasady na realia świata, w którym obok tradycyjnych banków rozrósł się system bankowości równoległej. Uderzającym symbolem tego czasu pozostaje jeden, technicznie niepozorny wskaźnik, spread między 3-miesięczną stopą LIBOR w dolarze a rentownością amerykańskich bonów skarbowych. W normalnych czasach różnica ta jest minimalna. Jednak w szczycie kryzysu ów spread eksplodował, stając się sejsmografem paniki i sygnalizując radykalny zanik zaufania między bankami. Cały gmach abstrakcyjnego systemu finansowego dał się w tamtym momencie streścić w jednej liczbie. Im bardziej rosła, tym dotkliwiej świat przypominał sobie, że pieniądz jest jedynie kruchą umową opartą na oczekiwaniach, które mogą się w każdej chwili rozpaść. Właśnie w odpowiedzi na ten symptom powstał term auction facility, w skrócie TAF. Obserwując zacieśnianie się warunków na rynku międzybankowym, Fed zdecydował się w grudniu 2007 roku na wprowadzenie TAF jako nowego kanału dostarczania płynności. Zamiast klasycznego okna dyskontowego, którego użycie obarczone było piętnem instytucji w tarapatach, zaproponowano aukcję pożyczek terminowych. Kluczowa była tu nie tyle sama dostępność środków, ile forma ich dystrybucji. TAF neutralizował stygmat korzystania z pomocy banku centralnego. Bank mógł pozyskać finansowanie bez jednoczesnego sygnalizowania rynkowi własnej słabości, co w warunkach paniki ma znaczenie fundamentalne. To z kolei kieruje naszą uwagę ku liniom swapowym. Istota tego mechanizmu sprowadza się do transakcji, w której rezerwa federalna udostępnia wykreowane przez siebie dolary bankom centralnym w strefie euro, Wielkiej Brytanii czy Japonii. W zamian otrzymuje ekwiwalent w ich walucie, przy czym cała operacja jest z góry odwracalna. Dany bank centralny może następnie pożyczać uzyskane dolary swoim bankom komercyjnym, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do Fedu. W wymiarze technicznym jest to operacja księgowa, jednak z perspektywy globalnego kapitalizmu odsłania gest o ogromnym znaczeniu. Stany Zjednoczone de facto przyjmują na siebie rolę emitenta ostatniej instancji dla rezerw całego światowego systemu. Fed staje się strażnikiem nie tylko amerykańskiej stabilności, lecz także globalnej płynności dolara. Jest to suweren ukryty za fasadą technokratycznej neutralności, jak wielokrotnie wskazywali decydenci od Jeroma Powella po przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego. Utrzymanie tej sieci jest warunkiem stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Jej demontaż pod wpływem presji politycznej stałby się źródłem nieobliczalnego ryzyka systemowego. Gdy przyjrzymy się koncepcji credit easing, którą Ben Bernanke wprowadził, aby odróżnić strategię Fed od japońskiego luzowania ilościowego, dostrzeżemy kolejne przesunięcie. W klasycznym luzowaniu ilościowym kluczowa jest wielkość rezerw w systemie. W modelu credit easing relacja ta ulega odwróceniu. Fed koncentruje się na strukturze aktywów we własnym bilansie, starannie dobierając takie papiery, których zakup najskuteczniej obniży konkretne spready kredytowe, na przykład na rynku hipotecznym. Z perspektywy logiki formalnej, polityka credit easing zakłada, że interwencja musi zachodzić w konkretnych, zidentyfikowanych kanałach. Celem nie było proste zalanie systemu pieniądzem, lecz bezpośrednie oddziaływanie na zamrożone rynki, gdzie zablokowanie przepływów sygnalizowało paraliż gospodarki. Racjonalny decydent musiał preferować precyzyjną konstrukcję credit easing nad abstrakcyjnym i nieselektywnym luzowaniem ilościowym. Bear Stearns, który stał się pierwszym potężnym sygnałem, że kryzys subprime dotyczy całego systemu bankowości równoległej, stanowił przypadek, w którym Fed zdecydował się na interpretację korzystną dla tezy o problemie płynności. W marcu 2008 roku firma doświadczała klasycznego runu ze strony kontrahentów. Fed nie dysponował wówczas procedurą ratowania banku inwestycyjnego. Dlatego Bernanke i jego współpracownicy sięgnęli po niemal zapomnianą klauzulę z lat 30., zezwalającą na pożyczki w nadzwyczajnych i naglących okolicznościach. Sam wybór tej interpretacji stanowił moment przekroczenia Rubikonu. Nie chodziło wyłącznie o jedną firmę, lecz o uznanie, że stary podział na banki, które mogą liczyć na wsparcie i resztę systemu, uległ faktom. Formę ratunku, polegającą na subsydiowaniu przejęcia Bear Stearns przez JP Morgan, skonstruowano tak, aby akcjonariusze ponieśli straty, ale system uniknął lawiny niewykonanych zobowiązań. Tę samą logikę, tyle że odwróconą, odnajdziemy w decyzji dotyczącej Lehman Brothers. Tam, pod wpływem politycznej presji i lęku przed oskarżeniem o nadmierne pomaganie prywatnym podmiotom, uznano, że należy utrzymać doktrynę braku interwencji. Nawet przy świadomości, że ryzyko systemowe jest ogromne, w marcu, w imię stabilności, poświęcono dogmat. We wrześniu, w imię dogmatu, poświęcono stabilność. Upadek Lehmana wprowadził globalny system w stan implozji. Spready kredytowe eksplodowały, a rynki zamarły. W tym momencie wszelkie rozróżnienia między płynnością a niewypłacalnością stały się bezużyteczne. Nikt nie był w stanie odróżnić instytucji naprawdę zbankrutowanych od tych, które były jedynie chwilowo sparaliżowane. W tej sytuacji Ben Bernanke przyjął nową maksymę. Należy zrobić wszystko, co konieczne, aby zapobiec kolejnym nieuporządkowanym upadłościom. Ilustracją tej zmiany była sprawa AIG. Gigant ubezpieczeniowy okazał się groźniejszy niż Lehman. Jego upadek oznaczałby natychmiastowe wymuszenie odpisów w bilansach banków na całym świecie. Fed zdecydował się na gigantyczną pożyczkę, finansowaną poprzez kreację pieniądza, uznając, że dopuszczenie do upadku AIG doprowadziłoby do globalnej katastrofy. Plan TARP stanowił próbę nadania ram instytucjonalnych działaniom doraźnym. Kiedy Bernanke i Geithner stanęli przed kongresem, domagali się politycznego mandatu do użycia publicznego bilansu na skalę nieznaną od czasów Wielkiej Depresji. Choć pierwotnie TARP przedstawiano jako program wykupu toksycznych aktywów, szybko stał się narzędziem bezpośredniego dokapitalizowania banków. Ta strategiczna wolta wywołała spory o transparentność, ale analizy empiryczne potwierdzają skuteczność programów stabilizacji sektora. Jednocześnie jednak TARP utrwalił kategorię instytucji zbyt dużych, by upaść, co do dziś budzi obawy o moralny hazard. Działania Fed w latach 2007 a 2009 fundamentalnie przedefiniowały status tej instytucji. Fed stał się suwerenem ukrytym za fasadą technokratycznej neutralności. Jak ujął to Barry Eichengreen, bank centralny jest dziś zbyt ważny, by pozostawić go bankierom centralnym. Polityka pieniężna przestała być jedynie zarządzaniem stopą procentową. Stała się narzędziem zarządzania całym systemem społecznym, którego fundamentem są kredyt, oczekiwania i zaufanie. Z perspektywy filozofii politycznej obserwujemy tu sytuację opisaną przez Karla Schmitta. Suwerenem jest ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym. W szczycie kryzysu suwerenem był Fed. Instytucja ta stała się warunkiem samego istnienia rynków. Jednak taka technokratyczna suwerenność rodzi pytania o legitymację demokratyczną. Czy społeczeństwa zaakceptują rosnącą potęgę instytucji, które działają poza klasycznymi ramami parlamentarnymi? Dla globalnego biznesu płyną stąd konkretne lekcje. Po pierwsze, ujawnia się nowa forma zależności od strukturalnego parasola banku centralnego. Korporacje muszą uwzględniać w swoich strategiach nie tylko cykl koniunkturalny, lecz także cykl wiary w determinację monetarnego suwerena. Po drugie, kluczowe staje się rozumienie różnic kulturowych. W Stanach Zjednoczonych można liczyć na kreatywność i szybkie działanie rządu. W Niemczech, zakorzenionych w ordoliberalizmie, należy oczekiwać większego przywiązania do reguł. Po trzecie, minęła era, w której bank centralny stanowił neutralne tło. Wkroczyliśmy w epokę kapitalizmu sterowanego bilansem banku centralnego. Patrząc w przyszłość, musimy odrzucić zarówno naiwną wiarę w samoregulujący się rynek, jak i mit o wszechmocy banku centralnego. Profetyczna racjonalność wymaga budowy systemu, w którym ryzyko znajduje się tam, gdzie generowany jest zysk, a odpowiedzialność tam, gdzie podejmowana jest decyzja. W tym krajobrazie waluty cyfrowe banków centralnych, tak zwane CBDC, mogą stać się potężnym narzędziem zarządzania płynnością, ale i kolejnym wyzwaniem dla wolności rynkowej. Czy w świecie, gdzie bank centralny stał się gwarantem stabilności, a jednocześnie źródłem potencjalnych wstrząsów, potrafimy przyjąć odpowiedzialność za ryzyko, które generujemy? Czy zdaliśmy sobie sprawę, że pogoń za bezpieczeństwem za wszelką cenę może nas zaprowadzić do jeszcze większej niestabilności? Friedrich Hayek ostrzegał, że każdy system, który obiecuje bezpieczeństwo absolutne, musi skończyć w tyranii lub w chaosie. Prawdziwe wyzwanie polega na zrozumieniu granic rynku i państwa oraz porzuceniu iluzji, że stabilność można osiągnąć bez ponoszenia kosztów.